Dzień dobry Państwu. Gościem Raptularza e Teatru jest radczyni prawna pani Agnieszka Janowska.
Dzień dobry.
Tadeusz Kantor uważał, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Ale nie miał chyba na myśli tego, o czym chce dzisiaj z panią porozmawiać. Tematem tej edycji Raptularza e Teatru są zachowania przemocowe w środowisku teatralnym. A panią radczynię poprosiłem, żeby porozmawiać o konsekwencjach prawnych tego typu zachowań. Krótko mówiąc, jeżeli zostanie udowodniona w sądzie wina, to jakiej kary mogą się spodziewać oskarżeni? Od wiosny 2021 roku przelała się fala oskarżeń o przemoc w polskich teatrach i szkołach teatralnych w tych dwóch miejscach. Pewne pojedyncze głosy uruchomiły całą lawinę. Na użytek tej naszej rozmowy skatalogowałem te najczęstsze zarzuty wobec dyrektorów, reżyserów i wykładowców. I zacznę od razu od pierwszego przykładu, najbardziej drastycznego, bardzo wstydliwego dla ofiar. Mówię tutaj o molestowaniu seksualnym. Jakie są na to paragrafy w kodeksie karnym?
No, tak naprawdę mamy tu do czynienia z dwoma rodzajami odpowiedzialności, ponieważ jeżeli wspomniał pan o szkołach teatralnych, akademiach teatralnych i mamy również do czynienia z teatrami, czyli z miejscami pracy, to wchodzi nam w grę zarówno kodeks karny, jeżeli dojdzie do popełnienia przestępstwa, jak i kodeks cywilny, jeżeli dojdzie do naruszenia dóbr osobistych, a przy molestowaniu na przykład może dojść do naruszenia godności czy czci, wtedy kodeks cywilny, ale przede wszystkim, jeżeli mamy do czynienia z pracodawcą, czyli na przykład z teatrem, filharmonią, mamy do czynienia z kodeksem pracy. I tutaj w kodeksie pracy mamy uregulowane molestowanie i ta odpowiedzialność na podstawie kodeksu pracy może mieć miejsce. I tutaj też różna będzie ta odpowiedzialność. Tak naprawdę pewnie najwygodniej słuchaczom byłoby otrzymać pewien taryfikator, żeby mogli zorientować się, jakie to mogą być kwoty. Takiego taryfikatora nie mamy. Ta odpowiedzialność wygląda najczęściej w ten sposób, że dochodzimy przed sądem bądź w jakimś postępowaniu mediacyjnym albo za pośrednictwem prawników, albo za pośrednictwem mediatorów, dochodzimy odszkodowania i zadośćuczynienia. Jak sama nazwa wskazuje, odszkodowanie to pewna odpłata za poniesioną szkodę. A zatem jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy wskutek molestowania seksualnego ktoś się rozchorował, przyjmował leki, a takie sytuacje wiem, że mają miejsce, albo korzystał z odpłatnej terapii psychologicznej, korzystał z prywatnego leczenia, za które płacił, to te wszystkie koszty powinien wykazać w sądzie bądź w takim postępowaniu mediacyjnym i wnosić o odszkodowanie, czyli zwrot tych poniesionych kosztów, zwrot za poniesioną szkodę. Natomiast drugim rodzajem, którego nie da się już tak łatwo policzyć i można go jedynie oszacować, to jest zadośćuczynienie. I wtedy taka osoba, ofiara molestowania, może dochodzić zadośćuczynienia za pewne straty moralne, które finansowo są jedynie szacowalne. Za to, że nie mogła podjąć zatrudnienia, za to, że przez wiele lat z taką traumą musiała się mierzyć, za to, że być może musiała zmienić pracę, być może musiała zmienić miejsce zamieszkania. Tak? To są różne tego typu krzywdy, za które prawo przewiduje zadośćuczynienie. I tutaj znowu musimy pamiętać, że jesteśmy w Polsce i w sytuacji, w polskich warunkach, te odszkodowania czy zadośćuczynienia nie są tak spektakularne, jak te, o których słyszymy być może w Stanach Zjednoczonych czy gdzieś na Zachodzie. Tam to są milionowe odszkodowania, oglądamy filmy na ten temat.
Kasus Harveya Weinsteina, prawda?
Na przykład. W Polsce nie mamy do czynienia z tak dużymi odszkodowaniami. Dotychczas jednym z większych odszkodowań to było odszkodowanie w sklepie Biedronka, gdzie kilkaset tysięcy wygrała dyskryminowana, nękana pracownica sklepu. Natomiast no, to był bardzo, bardzo, bardzo spektakularny proces i to odszkodowanie i zadośćuczynienie naprawdę było ogromne. W Polsce te odszkodowania, jeśli chodzi o kodeks pracy, czyli to rozliczanie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, często analogicznie jest obliczane do wysokości wynagrodzenia tego pracownika. To jest kilka, maksymalnie kilkanaście miesięcznych pensji pracownika, jeśli chodzi o zadośćuczynienie. Tak naprawdę w zależności od odwagi sądu oraz dowodów i tego, jak sprawa jest poważna, to zadośćuczynienie może być wyższe lub niższe. Wysokość tego zadośćuczynienia miarkuje, mówiąc po prawniczemu, czyli rozlicza sąd. Czyli sąd ustala, czy będzie to 100 tysięcy, czy 150 tysięcy, niezależnie od tego, ile zażąda taka potencjalna ofiara molestowania. Czasami jest tak, że sąd trzyma się tej wartości, czyli ustala, że jeżeli pracownik ustalił, że to zadośćuczynienie szacuje przykładowo na 50 tysięcy, to w przypadku ustalenia przez sąd pracy, że do takiego molestowania faktycznie doszło, sąd zasądza taką kwotę, jakiej żądał powód. Czasami jednak, i pamiętajmy, że do tego sąd jest uprawniony, może tę kwotę zmniejszyć, jeżeli uważa, że ona jest zbyt wysoka, ta podawana przez powoda, pomimo że doszło do molestowania i sąd potwierdził takie nieprawidłowe zachowania, a czasami w zupełnie wyjątkowych sytuacjach może tę kwotę zwiększyć, kiedy uważa ten skład sędziowski, że ta sytuacja jest wyjątkowo drastyczna i wymaga wyjątkowej wysokości takiego zadośćuczynienia.
Przykład drugi, który się zdarzył, który też był podawany przez na przykład jedną studentkę. Przemoc fizyczna. Mieliśmy przykłady bardzo różnej przemocy fizycznej. Jedna studentka na przykład dostała zgłówki od wykładowczyni, inny wykładowca pogryzł studentkę, żeby pokazać jej, jak należy grać pożądanie. Inna studentka została uderzona przez profesora, także jej trysnęła krew z nosa. Podaję tych kilka przykładów, bo jak mówię, ta przemoc fizyczna może mieć bardzo, bardzo różna może być, prawda? Wszystko możemy wrzucić do tego worka z przemocą fizyczną, ale przykłady są różne. Inny przykład, profesor wpada w furię i rzuca krzesłem w grupę studentów. Nikomu nic się nie stało, ale mogło. Pytanie jest, jak zakwalifikować to? Czy dopiero jak są, można wszcząć jakąś prawną procedurę, jeżeli wykonamy obdukcję i ktoś, nie wiem, medycyna sądowa, czy ktoś po prostu stwierdzi, że nastąpił uszczerbek na zdrowiu? No bo co zrobić w sytuacji, kiedy profesor rzuca krzesłem, ale nie trafia, więc nic się de facto nie stało? Jak pani widzi ten przypadek?
Znaczy tak naprawdę nie mamy w Polsce zasady, nie wiem, pierwszej krwi albo pierwszego zadrapania, kiedy można cokolwiek zgłaszać, ponieważ pamiętajmy, że zarówno naruszenie nietykalności cielesnej, o jakiej pan mówił, czyli uderzenie, krew leci z nosa, ktoś kogoś pogryzł, no zdecydowanie mamy tu do czynienia, ja bym powiedziała, z kwalifikacją już raczej karną, czyli taką sytuację po prostu można zgłosić, należy jak najszybciej na policję. Pamiętajmy, że ta sytuacja szkoły teatralnej może być szczególna, dlatego że tutaj mamy do czynienia z taką możliwością, że ten ewentualny molestant będzie się bronił, że jest to metoda naukowa, tak, że w pewien sposób
oczywiście
się zgodziliśmy na to. Tak?
Tak.
Natomiast patrząc na to wprost, nikomu nie wolno naruszać naszej nietykalności cielesnej. Na każde takie naruszenie musimy mieć zgodę drugiej strony i to zgodę wyraźną. W dzisiejszych czasach już często, na przykład na szkoleniach czy podczas takiego trybu edukacyjnego, wręcz przed pokazaniem czegokolwiek studentowi czy uczniowi, nauczyciel, wykładowca pyta, czy mogę panią prosić, podczas tego eksperymentu dotknę, naruszę pani granicę bezpieczeństwa, uderzę, tak? I należy uzyskać wyraźną zgodę. Ja jako prawnik wręcz powiedziałabym najlepiej pisemną, gdybym doradzała takiemu wykładowcy. Natomiast te sytuacje, o których pan mówi, zdecydowanie moim zdaniem nadają się na zgłoszenie tego władzom, tak? Czyli zgłoszenie na policji, zgłoszenie tego w procedurze karnej, dlatego że jest to naruszenie cielesności. O ile nie mamy pisemnych zgód takich studentów przed przystąpieniem do cyklu szkoleń, do cyklu edukacyjnego, w których oni podpisują, że mogą to być takie i takie zachowania, możemy się przecież na wszystko zgodzić, prawda? Więc jeżeli nie mamy takich zgód na takie zachowania, to zdecydowanie należy na nie reagować i to już w procesie karnym. Pamiętajmy też, że w sytuacji, kiedy nie dojdzie do skutku, tak, czyli rzucamy krzesłem w tłum, nie trafiliśmy, nic się nie stało, te osoby mogą się poczuć również zagrożone, czyli doszło do pewnego zagrożenia dóbr, tak? I to też możemy zgłaszać.
Też na policję?
Możemy to zgłaszać na policję, ale możemy też zgłaszać naruszenie naszych dóbr osobistych, tak? Nietykalności cielesnej, naszej godności, czci, tak? Ktoś nas w jakiś sposób traktuje nieprawidłowo, rzucając w nas przedmiotem.
O zniesławienie można oskarżyć?
No jeszcze nie, bo nie mówimy o tej osobie żadnych rzeczy, tak? Tylko rzucamy krzesłem, tak? Jeżeli ktoś już w trakcie takich zajęć mówiłby ty debilu, nie mówiąc, że jest to cytat z jakiegoś scenariusza, tak? No to oczywiście tak. Jeżeli to byłoby nie potrafisz grać, jesteś głupi, tak? No to już mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych i wtedy cywilne postępowanie.
No właśnie, to jest kolejne moje pytanie. Przemoc psychiczna jest najczęstszym elementem i w szkołach, i w teatrach. To jest przemoc słowna, to jest wyzywanie, ośmieszanie, wygrażanie też, zastraszanie. No i są koszty psychiczne. Pytanie jest, czy te koszty psychiczne, które oni ponieśli w konsekwencji przemocy psychicznej, jakoś sąd może wycenić, jak to udowodnić też w sądzie. To nie są łatwe sprawy, prawda?
Znaczy na pewno należy zgłosić, na pewno rozróżnię tutaj i podzielę te dwa reżimy prawne. Jeśli chodzi o pracodawcę, czyli teatry, czyli już podległość służbową pracowników i pracodawców, należy zgodnie z kodeksem pracy zapobiegać takim sytuacjom. Pracodawca jest zobowiązany do zapobiegania takim sytuacjom i monitorowania sytuacji w środowisku pracy. A zatem jeżeli zdarza się w teatrze taka przemoc psychiczna, to po prostu każdy pracownik jest zachęcany, a wręcz powiedziałabym zobowiązany do tego, żeby taką sytuację zgłosić pracodawcy. Jeżeli to pracodawca wprost, dyrektor teatru jest tym molestantem czy mobberem, osobą, która nęka, no to już wtedy należałoby eskalować ponad dyrektora teatru, tak, czyli do organu prowadzącego daną instytucję, danego pracodawcę. Natomiast odpowiedzialność wynika wprost z kodeksu pracy i to jest odpowiedzialność za molestowanie, za mobbing, za nękanie i ta odpowiedzialność, tak jak mówiłam, może być podzielona na odszkodowanie za faktycznie poniesione szkody, leki, leczenie, terapię i odpowiedzialność, która jest za poniesione krzywdy, których nie da się policzyć
oszacować,
tak? Czyli zadośćuczynienie. I to zadośćuczynienie trochę taka ofiara mobbingu czy molestowania musi oszacować i podać, tak? Co by ją zaspokajało, tak? Co zadośćuczyni tej krzywdzie, jaka wypłata. A następnie sąd dopiero przygląda się tej sytuacji. Jeżeli natomiast chodzi o ten drugi tryb, czyli uczelnie, to mamy tutaj do czynienia, nie mamy do czynienia z prawem pracy. Tak, mamy do czynienia tak naprawdę tylko z prawem pracy, jeżeli chodzi o uczelnię i pracownika, wykładowcę takiej uczelni. I w tym zakresie studenci będący niejako klientem uczelni, zewnętrznym kontrahentem takiej uczelni, który korzysta z usług uczelni edukacyjnych, mogą zgłosić takie roszczenia do uczelni, zgłaszając, że wykładowca się w taki sposób zachowuje. I wtedy pracodawca ma prawo, podobnie jak w każdym zakładzie pracy, zastosować sankcje. Wyrzucić z pracy w ostateczności, udzielić nagany, udzielić upomnienia, udzielić kar, jakie tylko są przewidziane w regulaminach. Natomiast z drugiej strony, względem konkretnego wykładowcy, który nęka, który stosuje taką przemoc fizyczną, każda z osób może zwrócić się osobiście z roszczeniem o naruszenie dóbr osobistych do sądu cywilnego. I tu również żądać odszkodowania za konkretne poniesione szkody i zadośćuczynienia za krzywdy według swojego oszacowania.
No tak, ale zastanawia mnie, czy, bo to wydaje się trudne do oszacowania, czy w ogóle trudne do... Nie bardzo widzę sąd, który wydaje wydaje wyrok w sprawie tego, że ktoś kogoś zwyzywał po prostu na zajęciach. To ktoś się poczuł obrażony.
Oczywiście pamiętajmy, że sąd to ocenia jak najbardziej i to, o czym warto na pewno powiedzieć, to materiał dowodowy. Pytał pan o to, w jaki sposób udowodnić. No oczywiście wraz z rozwojem techniki bardzo często...
Nagrywanie, tak, nagrywają. To jest bardzo wiele osób to zgubiło przy tej, bo było wiele sytuacji nagranych, tak, to prawda. Elektronika nam pomogła. Tak.
Pomogła nam elektronika. Natomiast pamiętajmy, że nawet bez elektroniki mamy możliwość korzystania ze świadków. Oczywiście mam tę świadomość, że czasami świadkowie będący w podobnym położeniu jak ofiary mobbingu mogą się bać i mogą nie chcieć zeznawać. Bardzo często zdarza się taka sytuacja, w której nawet sądy pytają, ale był pan w tym samym pomieszczeniu i nie słyszał pan, w jaki sposób wykładowca się zwracał, nie widział pan, że krzesło latało, a często świadkowie ze strachu nie chcą zeznawać w tych sprawach. Ale jeżeli są gotowi, to jak najbardziej możemy korzystać z takich zeznań. One są jednymi z lepszych dowodów na to, co się zadziało. I sąd, mając swoje doświadczenie życiowe i doświadczenie w tego typu sprawach, jest w stanie szacować i określić, czy ta kwota żądana, tak jak mówiłam, przez powoda, przez tą ofiarę mobbingu, no jest w ocenie sądu odpowiednia, za niska czy za wysoka.
W sądzie istnieje coś takiego jak domniemanie niewinności. I zastanawia mnie, jakie okoliczności łagodzące sąd może przyjąć w przypadku tych, którzy są oskarżani, prawda? W przypadku molestujących, w przypadku rzucających krzesłami, w przypadku bijących, w przypadku katów, nazwijmy rzecz po imieniu.
Pamiętajmy o tym, że mamy też ogólnie rzecz biorąc dwa reżimy. Do tej pory mówiliśmy sobie o odszkodowaniach finansowych, zadośćuczynieniach na rzecz ofiar, czyli takich roszczeniach cywilnych, finansowych. Ale nie możemy zapomnieć o tym, o czym pan teraz powiedział, czyli o karach, o postępowaniu karnym, czyli postępowaniu, które toczy się z oskarżenia prywatnego takiej ofiary, bądź też przy pomocy prokuratora. Wcześniej toczy się postępowanie na policji i oczywiście za każde przestępstwo czy wykroczenie należy się zgodnie już z taryfikatorem, czyli kodeksem karnym, konkretna kara. Tam taryfikator mamy podany przy każdym przestępstwie, przykładowo od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, ograniczenia wolności bądź grzywna. W związku z tym tam już mamy to określone. Natomiast wracając do pana pytania, w jaki sposób ta taka osoba oskarżona o molestowanie czy o mobbing może się bronić, to z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często dochodzi do swoistego nieporozumienia, do tego, że dwie osoby będące w tej samej sytuacji różnie pojmują okoliczności tej sytuacji. Czyli bardzo często mamy do czynienia z takimi tłumaczeniami, pokazywałem im, tym bardziej jeśli chodzi o szkołę teatralną, w jaki sposób grać. Pokazywałem im, w jaki sposób należy to pokazać. Tak, to było edukacyjne, nie miałem złych intencji. Jeżeli chodzi o tego typu zachowania, o których pan powiedział, ugryzłem, uderzyłem, tak, uznałem jako wykładowca, że jest na to społeczna zgoda pomiędzy nami, niepisana zgoda, że pokazujemy pewne zachowania, nawet trudne, jest to teatr. Natomiast jeżeli chodzi o taką długotrwałą przemoc psychiczną, czyli to, z czym się możemy spotkać, niezauważanie kogoś, nieokazywanie szacunku, taki klasyczny mobbing, no to tutaj już takiego wytłumaczenia nie ma. To jest działanie celowe. Trudno tutaj wytłumaczyć się, że kogoś nie zauważałem przez kilka lat i dlatego nie odpowiadałem na jego dzień dobry, albo mam gorszy słuch i nie słyszałem, jak się ze mną witał, albo dawałem mu polecenia, które w ocenie wszystkich osób były poniżające, uwłaczające. Używałem takich sformułowań, które w ocenie wszystkich osób obiektywnie są uważane za obraźliwe. Tu trudno się tłumaczyć. Proszę pamiętać, że na przykład w kodeksie pracy uważa się, że mobbing nigdy nie może być niezawiniony. Mobbing jest zawsze intencjonalny. Nie możemy bronić się. Mobber to osoba, która działa w celu, dla osiągnięcia pewnego celu, dla usunięcia pewnej osoby z grupy pracowniczej, albo tutaj, jeżeli mowa o szkołach, to grupy rówieśniczej, grupy klasowej, tak? Czyli to jest celowe zadanie, celowe działanie, celowe, negatywne działanie takiego mobbera, czy takiego molestanta.
Ciekawi mnie też ten, właśnie ten, patrząc jeszcze na tę drugą stronę, tę stronę atakującą, ja ją nazwę, czy przeciw tym osobom, które ujawniają nadużycia, które domagają się swoich praw, czy ta strona druga może wytoczyć jakieś paragrafy. Ja tutaj, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłem takie zdanie, że w Polsce łatwiej być skazanym na zniesławienie niż za molestowanie seksualne. Jak to wygląda?
Niestety, chyba bym podpisała się pod tym stwierdzeniem. Troszeczkę dotknęliśmy tego w momencie dowodowym. Bardzo rzadko zdarza się, żebyśmy dokumentowali swoje życie, w tym życie zawodowe, do tego stopnia, żeby móc wykazać, że ktoś nas nęka, molestuje czy mobbuje. Natomiast w momencie, kiedy otrzymamy takie oskarżenie, i chcemy się bronić, to już od początku znajdujemy dowody i dokumenty na to, że tak nie było, że tak naprawdę mieliśmy inne intencje. I bardzo często dochodzi do takich sytuacji, w której osoby oskarżone o mobbing, w momencie, kiedy sądy nie udowodnią tego mobbingu ze względu choćby na brak dowodów, i nie są w stanie tego wykazać, te osoby wszczynają potem postępowanie o naruszenie dóbr osobistych. Pamiętajmy, że często zdarza się, że mobberami, molestantami, osobami atakującymi bywają osoby niezwykle cenione w środowisku. Bardzo cenieni pracownicy wyższego szczebla, jeśli mówimy o teatrach, dyrektorzy,
wybitni artyści,
tak. Z dorobkiem, tak. Znani, celebryci. W związku z tym w takim odbiorze społecznym oni mają kredyt zaufania. Pamiętajmy, że potem taki celebryta, osoba znana z pierwszych stron gazet czy z telewizji, pojawia się w sądzie jako osoba oskarżona o mobbing. Dodatkowo często będąca aktorem, w związku z tym posiadająca pewien warsztat.
Zagrać może niewinnego.
Tak. I w związku z tym takie roszczenia o naruszenie dóbr osobistych, w tym naruszenie właśnie dóbr osobistych tak znanej osoby ze zbudowaną pewną marką, zdarzają się bardzo często niestety. To bardzo często hamuje potencjalne ofiary przed wszczęciem jakichkolwiek procedur. Pamiętajmy, że z mojego doświadczenia tak wynika, bardzo często takie ofiary mobbingu stosują uniki, zmieniają środowisko, zmieniają pracę, milczą po to, aby w tym środowisku, gdzie osobą negatywną okazuje się osoba dotąd o nieposzlakowanej opinii, znana z pewnym dorobkiem, nadal się znajdować w tym środowisku, tak?
No tak, zastanawia mnie też konsekwencja tego, o czym pani mówi, czy sąd, który powinien być, jak wiemy, wszyscy powinniśmy być równi wobec prawa, czy pani zdaniem sąd traktuje inaczej te osoby z pierwszych stron gazet, znanych aktorów, celebrytów?
Wydaje mi się, że inaczej, nie powinno tak być.
Ja wiem, że nie powinno tak być, a jak jest?
Ponieważ nie byłam świadkiem takiej sytuacji, to nie odważę się powiedzieć, że tak jest lub bywa. Wydaje mi się, że to jest ludzkie, kiedy widzimy osobę, którą oglądaliśmy od dziecka w filmach, to mamy takie poczucie, że to jest nasz znajomy, więc mamy takie podejście. Pamiętajmy też o tym, że sąd ma pewne narzędzia, żeby się ustrzec przed taką intuicją: znam tego pana, grał mojego ulubionego bohatera filmowego, ponieważ sąd pracuje na tej prawdzie sądowej, dowodowej. Czyli faktycznie mamy domniemanie niewinności w postępowaniu karnym do momentu, kiedy mamy dowody na popełnienie przestępstwa. Trochę podobnie jest w postępowaniu cywilnym, czyli ktoś, kto twierdzi, stawia tezę, musi tę tezę udowodnić. To jest tak zwany ciężar dowodu. Czyli jeżeli ofiara molestowania twierdzi, że była molestowana, musi przedstawić dowód w sądzie. I niestety może okazać się, że pomimo, że takie molestowanie miało miejsce, nie będziemy mieć dowodu i nie wygramy tej sprawy w sądzie. Prowadziłam takie sprawy, które działy się za zamkniętymi drzwiami i które nie miały szansy być sprawą wygraną w sądzie. Tak, to niestety mamy taką świadomość. Natomiast strzegłabym się jednak przed ocenianiem sędziów w taki sposób, że znanego aktora będą sądzili inaczej. Wydaje mi się, że mają na tyle narzędzia, które powinni stosować i mogą stosować właśnie twarde dowody na to, czy tak się stało, czy nie.
No i oby tak było w przyszłości, bo wydaje się, że jeszcze, znaczy na pewno nie tylko wydaje się, jest jeszcze takich procesów w najbliższym czasie będzie sporo w konsekwencji ujawnienia przemocy w polskim teatrze i szkołach teatralnych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Raptularza była dzisiaj radczyni prawna pani Agnieszka Janowska. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo.